Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 577 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Świdut. Dobrze, że wracasz.
Ponieważ też się cieszę, bo sam byś był dzisiaj na podcaście.
To po pierwsze, a po drugie wszyscy czekają, żebyś opowiedział, w co ostatnio grałeś.
Tak?
Tak.
No, nie widziałem żadnych komentarzy, żeby ludzie czekali na
ja mam tajne info, nie?
Okej, okay, no to jakby dla mnie sprawa jest bardzo prosta. W co grałem, już sprawdza.
Talos Principle.
O Talos Principle 2 już gadałem, nie to dwa razy, nie?
Ale po to mówię, bo jest recenzja.
Tak, jest recenzja na audycji już po przejściu całej gry. Talos Principle 2 polecam, bo to jest fantastyczna, niesamowita gierka. No i też ograłem przez ostatnie dwa tygodnie, grałem, bo to jest długa gra, 30 godzin mi zajęło, The Last Train Home. Myślałem, że to będzie krótsza gra, szczerze mówiąc. I tak naprawdę to jest trochę wada, że jest tak długa, bo gameplay tu się składa z tej grze z tego, że mamy taki survivalowo-managementowy gameplay, gdzie jedziemy tym pociągiem, bo to jest gra o legionie czechosłowackim. Żołnierzy, którzy po pierwszej wojnie po prostu musieli uciec z Rosji i żeby to zrobić, musieli się dostać do Władywostoku, bo nie można było w drugą stronę jechać, bo tam były pewne problemy. Więc 8000 km ponad pociągiem i to jest jedna warstwa gameplayowa, że mamy ten pociąg i sobie jedziemy. I możemy się zatrzymywać, żeby wysyłać oddziały na przykład do lasu po zapasy, do jakiejś wioski po coś tam. I to jest wszystko na takiej mapce właśnie z góry widocznej, że widzimy same ikonki oddziałów, jak coś robią. No i ulepszamy sobie ten pociąg. Tam możemy też zarządzać jednostkami na tej zasadzie, że ty pracujesz teraz na lokomotywie, ty tam siedzisz, obsługujesz działo, dajemy im jakieś przedmioty zwiększające morale czy coś. No i mamy też warstwę w misjach RTS-ową, czyli to wygląda jak takie wtedy Company of Heroes, tylko w wersji takiej uproszczonej bardzo. No bo ten gameplay, mamy tylko 4 rodzaje jednostek i te jednostki trochę się rozwijają i tam zyskują jakieś specjalne cechy, ale no właśnie i tak ten gameplay jest raczej, no nie jest tak głęboki jak w Company of Heroes na przykład, gdzie mamy też pojazdy, gdzie mamy więcej tych typów jednostek, więc po jakichś kilkunastu godzinach te misje RTS-owe już mi się troszkę zaczęły tak dłużyć lekko, ale i tak są przyjemne całkiem i ogólnie ta gra jest bardzo taka. No raz, że pomysł jest bardzo ciekawy, koncept jest fajny i jakby jest całkiem wciągająca, więc nie jest to jakiś super hit,
dziś
ale
premiera.
Polecam.
Z czego to pamiętam?
Polecam, bo jest tak, dzisiaj jest premiera, polecam, bo jest demko na Steamie i twórcy na szczęście nie usunęli tego, chociaż weź kliknij na Steama, bo czasem twórcy usuwają demo, jak jest premiera. Jest chyba demo. Nie ma demo, usunęli demo? Weź wyżej.
No nie widzę.
Co za... jest.
Okej,
już się bałem, bo niektórzy deweloperzy niestety usuwają demka, jak jest premiera gry. Tutaj nie usunęli, więc w demo ładnie obrazuje to, czym jest ta gra, więc jak wam się demo spodoba, to pełna wersja też. Jeszcze grałem poza tym w nową Yakuza, ale też o niej mówiłem chyba?
Nie mówiłem. Na pewno nie.
Więc nie wiem, czy dziś zdążę zrecenzować, ale to jest Yakuza z najdłuższym tytułem w historii, bo to jest Like a Dragon, A Man Who Erased His Name. Czyli Yakuza spin-off, Like a Dragon Gaiden, przepraszam, bo Gaiden to ciekawostka po japońsku, poboczna historia, więc wszystko pasuje. To jest taki spin-offik, ale tak naprawdę nie spin-offik, bo on łączy jakby wydarzenia z Yakuzy 6, to co się stało z Kiryu, z tym co będzie w Yakuzie 8, która nie nazywa się już Yakuza, tylko Like a Dragon.
Czekaj, Big Brain Time, czy Ninja Gaiden to jest poboczna historia ninży?
No na to by wychodziło, okay, nie wiem.
No. Koniec Big Brain Time.
Natomiast warto zagrać, jeżeli chcecie grać w Infinite Wealth, który wychodzi na początku lutego. To jest bardzo przyjemna Yakuza, taka typowo Yakuzowa, w sensie gameplay jest nieturowy, jak w tej najnowszej, która była. Tylko znowu mamy gameplay taki brawlerowy, że to jest po prostu bijatyka, mordobicie na ulicach. I to jest bardzo przyjemne oczywiście, jak zwykle. Chociaż mi ten gameplay jakuzowy zbytnio nigdy się nie podobał tak jakoś strasznie bardzo, no bo on jest dosyć prosty, ale też troszkę nieintuicyjny momentami i troszkę archaiczny momentami, na przykład jeżeli chodzi o pracę kamery i celowanie we wrogów. Ale Kiryu dostaje fajne nowe gadżety, na przykład może ma wybuchowe papierosy, albo ma taką żyłkę magiczną, którą może chwytać wrogów i rzucać nimi przez cały ekran, to też jest fajne. Ale to głównie jest jak zwykle Yakuza stoi historią i fabuła jest... Mi nie przeszkadza, że Kiryu jeszcze jest wykorzystywany i tak tym bardziej, że pewnie już zniknie z tej serii niedługo. Więc jakby historia jest bardzo fajna. Zakończenie jest bardzo, bardzo mocne, tak bym powiedział tylko i na pewno satysfakcjonujące. Jest w Game Passie ta gra. Więc jakby bo każda Yakuza teraz będzie w Game Passie na premierę, co jest super sprawa, więc polecam do ogrania. To ale jest też krótsza Yakuza niż wszystkie, bo tam 20 parę godzin, nawet 20 godzin, może nawet niecałe 20 godzin można skończyć.
A dlaczego będzie w Game Passie? Co, Sega jest skupiona
Nie jest skupiona, taką mają umowę z,
okay, dobra.
Z Microsoftem, że właśnie teraz Yakuzy w Game Passach. No, także to ta sprawa i co jeszcze? No,
Nie wiem, no. Co mogłeś grać?
No z nowości to nic.
Coś pisałeś, że nie masz na to czasu, żeby o tym opowiedzieć na audycji.
To właśnie o Yakuzie.
O Yakuzie.
Bo okay. Talos, recenzja Talosa była, recenzja Last Train Home i Yakuza. A może Yakuza na spokojnie za tydzień.
No i tyle.
No.
Ja skończyłem Niezwyciężony, The Invincible.
I jak?
Fajnie, ambitnie, mądrze.
O.
No, fajny to jest prequel do powieści, której nie czytałem.
To już możesz.
Ale jakby po zakończeniu gry, no jasno z tego wynika. Chociaż też są różne zakończenia, więc do końca nie wiem.
Ale pewnie jest
chyba to jedno konkretne dobre, które zakładam, że jest dobre, jest tym kanonicznym. Gra ma bardzo dużo systemów takich, no bo to nie jest tylko jakby chodzenie i patrzenie się, ale też czytanie, masz mapę. Po jakimś czasie faktycznie nie jest to totalny tunel z niewidzialnymi ścianami, ale są duże, półotwarte lokacje z niewidzialnymi ścianami. Jest też całkiem sporo bugów i glitchy, w sensie takich, że raz spadłem w miejsce, z którego nie mogłem się ruszyć, więc musiałem wczytać. Raz gra mi się skraszowała. Często też różne dziwne rzeczy dzieją się z grafiką. W sensie te cienie tak mega, mega naprawdę wariują i są takie poszarpane. No i sama gra też ma taki bardzo szybki downgrade grafiki, kiedy jakby konsola nie nadąża na tym, żeby wygenerować tą grafikę, nie? I nagle te wszystkie tekstury, na przykład jedziesz łazikiem i zmieniają się, jakby były w 240
na
pikseli.
Series S.
Tak. No. Ale to nie jest gra,
ale
która...
Ale wygląda ładnie, no.
No
jak?
Wiesz co, no, jeśli chodzi o jakby styl graficzny, on daje to jakby poczucie tego,
poczucie
że
ładności.
To jest ładna gra, okay. Ale tak technicznie to nie jest jakaś super ładna gra. Jest przyzwoita, ale na pewno jest mnóstwo gier na Xboxa Series S, które działają dużo, dużo, dużo lepiej.
To jest giełda.
Ale przypomnijmy, że to jest jakby tytuł pierwszy tego studia, nie? Więc tak czy inaczej, tak. Ja jestem pod wrażeniem i o tym mówiłem zresztą tydzień temu i nadal wszystkim, którzy może się zastanawiają, polecam sprawdzić ten tytuł.
Doskonale.
I w sumie to tyle, bo to tylko to kończyłem, no to ja trochę pograłem w Call of Duty i to wszystko.
No ja cały czas jest tak, już mam maksymalny poziom w Call of Duty. Ostatnio dodali ten taki tryb, że 10-10 jest, mecze są w multiplayerze, na normalnych mapkach i to jest w sumie rzeźnia fajna. Natomiast jakoś nie wiem, brakuje mi właśnie, czekam trochę na Warzone'a tego, bo to 8 chyba grudnia wchodzi Warzone. Więc w Warzone'a chętnie pogram, bo to będzie na tej mapce, to jest tryb zombie, więc to może być ciekawa rzecz. Natomiast jeszcze, co ja chciałem powiedzieć, że pograłem w Power of Exile troszeczkę, bo też 8 grudnia nowy sezon, nowa liga w Power of Exile się zaczyna i będę chciał zagrać tak naprawdę na poważnie raz w to, żeby zagrać w endgame też. No bo miałem do Diablo 4 wrócić, ale nie wyszło. W sensie później nawet zainstalowałem to Diablo 4, ale jakby to jest chyba gra na raz faktycznie jednak, to nie jest gra, do której ja mogę wracać, bo dla mnie tu przy właśnie ponownym podejściu, jak chciałem sobie pograć nowy sezon, to jednak trochę denerwujący jest ten otwarty świat, że tam trzeba jechać gdzieś i najgorzej, jak jeszcze jest jakaś skała, że musisz siąść i się wspinać. Nie? To są drobnostki oczywiście, ja wiem, ale no jednak jak wracasz do gry i chcesz grać na nowo tylko po to, żeby grindować, to jednak to chcesz, żeby była walka, a nie jakieś tam jedziesz 2 minuty, żeby questa jakiegoś oddać. Więc to jest takie troszeczkę... No nie wiem.
Ja zasypiam Ogólnie nie zasypiam w życiu, ale jak życiu włączam Diablo 4, to zasypiam. Okay. W sensie jak nie kładę się spać, to nie zasypiam. Nic mnie aż tak bardzo nie nudzi. A to jest jedna z tych rzeczy w moim życiu, która mnie tak nudzi, że ziewam automatycznie, jak tylko zaczynam ładować świat Diablo 4.
No mi się podobało do jednorazowego przejścia jako kampania, nie? To było spoko. Natomiast teraz już, szczególnie właśnie jak pograłem w to Pawłow Exile, to jednak dostrzega się taką biedę możliwych buildów na przykład, nie? To jak możesz postać swoją zrobić, zbudować.
Panie, a jak wyjdzie dwójka, to już w ogóle.
Tak, tak, no ja bardzo czekam, właśnie dlatego chcę trochę więcej pograć w jedynkę, żeby potem mieć jakieś porównanie też, a propos Pawłow Exile 2, zobaczymy. No i też śmiesznie się patrzy, że oni mają te mikropłatności, a niektóre mikropłatności w Diablo 4 kosztują więcej niż skiny w Pawłow Exile, które jest darmową grą.
No była przecież ta afera mocno broniona przez niektórych członków zorganizowanej grupy, tak zwanej, w której, wiesz, była nagonka na to, że zbroja dla konia, tak? Była w cenie gry. Oczywiście w tym wszystkim była też waluta, która była równo warta.
Czyli kupujesz sobie zestaw waluty i w bonusie masz zbroję dla konia, nie?
Ale no pamiętamy, no. Jeśli ktoś jest starszy, to wie, o co chodzi. To jakby podkładają się sami, nie? Już mieliśmy zbroję dla konia raz, te ile?
Obliwiam.
10, 4, 3, 17 lat temu.
Tak.
I to nie wyszło dobrze.
No, a dzisiaj to już tak, nie. Jakby to nie było Diablo, to ludzie by się nie przyczepili, myślę, do tego. Natomiast dzisiaj widziałem takie przecieki, że podobno taka ankieta jest rozsyłana przez Blizzard do ludzi, żeby wybadać, jak mają wycenić dodatek. I tam na przykład jest między innymi, czy zapłaciłbyś za dodatkowe miejsce w skrzyni?
Nie.
No właśnie, więc to już jest taki obszar, gdzie naprawdę, jeżeli oni to zrobią naprawdę, a nie tylko zadają pytania teoretyczne, no to będzie gruba przesada i wtedy będą zasługiwać na wszelką krytykę, bo jakby rozumiem kosmetyki sprzedawać, ale jednak miejsce w skrzynce to trochę takie już...
Dobra, to taki mini temat do tego nawiązujący.
Do Blizzarda?
Był sobie, nie, do tych mikrotransakcji. Był sobie Assassin's Creed Odyssey.
No był.
I ludzie zaczęli grać ostatnio sobie. I nagle...
Bawią mnie te newsy swoją drogą, że teraz takie newsy, że dużo ludzi gra w to, dużo ludzi gra w tamto, bo wyprzedaż na Steamie była. I były te gry przecenione bardzo mocno.
A niektóre Assassin's Creed chyba nadal są za darmo. Jak Syndicate
chyba tak jest za darmo.
No i grali sobie w Assassin's Creed Odyssey i to jest nieważne, na jakiej konsoli graliście, bo pojawiły się informacje, że może to Microsoft zły zrobił, ale też na PlayStation to takie przypadki się pojawiły, że włączając ekwipunek czy też mapę, nagle mieliście wyskakujące okienko z promocją Black Friday, w której mogliście kupić 20% taniej Assassin's Creed Mirage. Oczywiście Ubisoft powiedział, że to był błąd, tak, bug, tak. Szybko już natychmiast po wykryciu to usunęliśmy.
A jaki, w sensie...
Ale to tak nie działa, w sensie to ale samo jeżeli, się nie wydarza. Tak, jeżeli nie
to
wydarza.
Miałby być bug, to jaki bug? W sensie, czemu ta grafika się pojawia? To gdzie ona miała być? Jakby to nie był bug, nie? Jakby...
Znaczy wiesz, teraz z czego to pamiętam, przynajmniej w Mirażu było tak, że po prawej stronie w menu,
ale to
masz...
mała grafika była raczej, nie?
No tak.
Nie. No ale tak. No.
Więc moim zdaniem chcieli po prostu wybadać, czy ktoś w ogóle...
Zwrócił uwagę. No i zwrócili.
I to zabrali. Tak samo mieliśmy przy premierze tego, Call of Duty Modern Warfare 3. Którego
to jest w ogóle...
źle oceniliśmy, że gdy włączałeś Xboxa, miałeś planszę z tym, że kup sobie Modern Warfare 3.
Tak, w ogóle Call of Duty to jest osobna jakby historia, bo nawet jak włączam Call of Duty Modern Warfare 3, które mam, to wita mnie reklama, żebym kupił Modern Warfare 3, które mam. Więc oni tam to zupełnie o tym nie panują. No bo to się włącza jakby Call of Duty HQ, tak? I tam ktoś może nie mieć Call of Duty Modern Warfare 3. Gra jest za głupia, żeby to może wychwycić.
Nie podoba mi się to, dlatego że wiem, że są ludzie, którzy po prostu klikają i im się przejdzie do tego kupna, klikną, bo mają podłączoną kartę i kupią to. I tak będą sobie na pewno jakiś procent z tych zakupów, z 10% na pewno w cyfrowym sklepie będzie przypadkowa.
Było coś takiego, że Blizzard umieścił jakiś tam przycisk w Diablo 4, tak, że jak coś zamykałeś, to potem ten przycisk był od razu pod twoim kursorem i ludzie przypadkowo klikali, żeby coś kupić w Diablo 4. Pamiętam, że po premierze było coś takiego, więc to nigdy nie jest przypadek i no tak, przejdźmy do weselszych
tematów.
Nie
idźcie tą drogą, a my przejdziemy do pierwszego tematu, o tym porozmawiamy.
Nie.
Bo ty mówiłeś, czekaj.
Ja mówiłem...
Josh Sawyer.
No możemy Josh Sawyer, ale chodzi ogólnie o...
PlayStation.
Tak, i Call of Duty. No.
To może jak jesteśmy przy Call of Duty, to dalej Call of Duty. To nie są plotki, które są nowe, bo wydaje mi się, że wspominaliśmy...
Są nowe, ale są takie same jak stare.
Tak.
O.
Ale to potwierdza, więc warto o tym powiedzieć. No taki okres, nie? Za tydzień będziemy mieć chyba trochę więcej, a może i nie, bo czekaj. Chociaż...
A co to sprawdzasz?
The Game Awards.
To będzie przed chyba The Game
Awards.
Game
Awards są...
8 czy 7, więc niestety. W przyszły
7,
czwartek.
No. Czyli nawet za tydzień o tym nie porozmawiamy. No nic. Ale wracając. Call of Duty będzie następne 2024 rozgrywać się w Zatoce Perskiej. Za tę część odpowiadać będzie studio Treyarch. Oraz to będzie coś w stylu Black Opsów. Czyli tak, nie będzie futurystycznych rzeczy, nie będzie nawet takich współczesnych jakichś gadżetów super odjechanych, a będziemy mieć bardziej, jak to tutaj cytuję, tradycyjną technologię militarną i dobrze znane gadżety z Black Ops.
No,
lata takie... 90. Zatoka Perska, czyli bazujące na historii, która już
no
się
tak,
wydarzyła.
Pierwsza wojna w Zatoce. Fajnie pod tym względem, że no właśnie to uzbrojenie nie będzie tak chociaż w Modern Warfare 3 nie jest aż tak przekombinowane same uzbrojenie, jeżeli chodzi o karabiny, ale te gadżety niektóre już są takie troszkę przegięte może. Więc to jest fajne, zawsze dla mnie lepsze są te takie czasy współczesne wcześniejsze niż późniejsze w strzelankach. No i też jakby Treyarch zawsze robi dobre multi moim zdaniem. Każdy Call of Duty, który oni robili, mi się podobało w multiplayerze. Także to też jest na pewno na plus, że to studio robi, bo przypomnijmy, że ta gra miała się pierwotnie ukazać, oczywiście nieoficjalnie, ale pierwotnie to Call of Duty właśnie, o którym mówimy, miało się ukazać w tym roku. Ale tak, że prace dłużej trwały, to właśnie wymyślili, że zrobią Modern Warfare 3, który miał być dodatkiem, to już wszystko wiecie pewnie. Także to też dobrze świadczy, może że skoro więcej czasu spędzają na tym, to będzie kampania faktycznie fajnie zrobiona. No a Treyarch też zrobił fajne kampanie. Raz nie robili w ogóle kampanii, ale prawda, jak już robili taką tradycyjną kampanię, to zawsze była dobra. W każdych Black Opsach, czy w World at War kiedyś to była ich pierwsza gra? Nie, Call of Duty 3 to była ich pierwsza gra, ale to...
Polska górą tam była,
tak,
jedna
była
misja z Polakiem.
Więc to fajne, no i też podobno ma wrócić taki tryb zombie klasyczny, nie? Czyli że masz rundy, jakieś osobne mapki zupełnie, liniowe, jakieś tam zagadki, więc to też mnie cieszy. No i ogólnie będzie pewnie w Game Passie już, także to też mnie cieszy.
Ale fajnie, że raz zrobili beznadziejnego Call of Duty, w którym skopści... No teraz.
A, myślę, że
ogólnie
Treyarch. Okay,
Activision, okay. Z którym skiepścili tryb zombie. I teraz wystarczy zrobić to samo, co się zrobiło 2 lata temu i wszyscy są zadowoleni. Wow, wraca zombie. No. Jakie będzie super, super, bo będzie takie samo.
Ale nie będzie takie samo, nie, bo zawsze są jednak inne mapy, inne postacie, inne czasy w tych zombiakach są. No, pamiętasz, jak był ten...
Z Activision wszystko wiadomo. Nie wiadomo.
Nie pamiętam, kiedy to było. Był ten tryb zombie w jakimś trajarkowym, gdzie miałeś jakąś arenę gladiatorów jakąś tam i
no było,
postacie
było,
z mieczami. I potem zrobili właśnie chyba w kolejny, w Black Ops 4. Zrobili chyba znowu drugą wojnę i tak skaczą między tymi stingami w tych zombiakach, więc to jest fajne.
Wiadomości są od Windows Central, z własnych ich wtyk.
I Windows, tutaj, Microsoft?
No raczej. I celem kampanii dla pojedynczego gracza będzie eksploracja pełnej niuansów narracji w Zatoce Perskiej z koncentracją na różnych uczestnikach konfliktu. Więc fajnie. Chociaż...
Zobaczymy.
No jak mieliśmy to Modern Warfare 3 i 2, te kiedyś stare, no to jednak to nawet nacechowanie takie bardziej to amerykańskie, no dawało jakby to, co o tym wspominałem w recenzji Modern Warfare 3 tego odnowionego, taki jakiś dyskurs, taką rozmowę o tym, nie, że to jest spojrzenie takie amerykańskie i oczywiście...
Tu też tak będzie, nie łudźmy się.
Każdy jakby inny może się nie zgadzać, ale tutaj wiesz, jak mówią pewne niuansów, czyli będziemy robić tak, żeby było
wiesz,
miałko.
Nie, niuanse to też można powiedzieć, że ta nowa trylogia Modern Warfare ma niuanse, bo jest ta przecież bohaterka Fatma, ona się nazywa, wiesz, no. Z tego kraju fikcyjnego islamskiego. Już ma już niuans, nie? Wiesz, no to jest okay. Takie wszystko PR-owe. Ale ja na pewno o wiele chętniej pogram w to troszkę dłużej niż właśnie w to obecne Modern Warfare.
Ale tak mówiłem, że to czasy prawie współczesne, ale to było 30 lat temu. Nie. No. Tak więc... No.
Trochę straszne. No ale tak, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Pewnie zobaczymy tę grę dopiero w wakacje przyszłego roku, także...
Tak, na pewno. Wręcz bym powiedział.
Dajcie znać, czy taki setting właśnie lata 90. Bliski Wschód bardziej was interesuje, czy sięgniecie po nowego koda od studia Treyarch, a my przechodzimy do...
Tematu PlayStation? No co?
Tak, to bo no to tak. Wiem, do czego można nawiązać przy okazji tego.
No proszę. PlayStation Portal, czyli to takie coś, co jest padem, ale ktoś postanowił ten pad przeciąć i wstawić chiński ekran.
Mówiąc złośliwie.
Mówiąc złośliwie i to połączyć w jedno. Sprzedaje się lepiej niż konsole Xbox w Hiszpanii. Wszyscy przepowiadali, w tym trochę my, albo przynajmniej ja przyznaję się do tego, że to będzie niewypał, bo w sumie po co to? Ale tak mam przeczucie, że no bo to nie jest tak, że ci ludzie to potrzebują. Tylko to nowość, to jest nowy gadżet.
Wydaje mi się, że zależy od perspektywy, bo nam to nie jest potrzebne, nie? No. Ale jak masz na przykład, wiesz... Bo ja to rozumiem, jak już poczytałem faktycznie opinie ludzi, jeżeli nie kłamali, bo ktoś, wiesz, może jakiś single mieszka w kawalerce, pisze, że no ja mam rodzinę i tutaj to jest mi potrzebne, więc kupiłem. Ale no faktycznie, jak masz dzieci na przykład i masz telewizor jeden, to no rozumiem, że faktycznie taki PlayStation Portal może być fajne, nie? Bo idziesz sobie grać do sypialni na przykład, jak ci dzieci oglądają dobranockę czy coś. Więc no...
Nadal tego
i
trochę
też,
nie
pamiętaj,
rozumiem.
Że w Europie ta cena jest bardziej atrakcyjna, niż dla nas, Polaków, w złotówkach, to no...
No bo w tej cenie macie Xboxa Series
no
S. sprzedało się ogólnie 5700 egzemplarzy, więc to też nie jest jakaś taka astronomiczna kwota, bo przypomnijmy, no że Xboxa w Hiszpanii mają od 3 lat. Kto miał kupić, to raczej kupił. Teraz kupują osoby, które... No, teraz był Black Friday
właśnie
i
takie teksty też mi się nie podobają, no bo to jest porównywanie... W tym miesiącu, nie, jak się coś sprzedało, no to wiadomo, że jak jest premiera, to się lepiej sprzeda. Jak wyjdzie Switch 2, to się w tym miesiącu sprzeda lepiej niż PlayStation, niż
no
Xbox,
tak
niż
kilka
wszystko,
milionów,
nie? Więc,
a nie 32 tysiące.
No właśnie, więc to jest
tam
takie,
kilkaset tysięcy.
Więc to też nie jest jakiś ogromny sukces, nie? Ten PlayStation Portal, ale sprzedaje się lepiej niż zakładaliśmy, przynajmniej my tutaj. Więc faktycznie bardziej patrzyliśmy, czy to nam jest może potrzebne. Mi się nadal to wydaje totalnie zbędne i nie miałem zamiaru nigdy kupić czegoś takiego dla siebie. Jak zrobią wersję, że będzie można ściągać gry, to tak, to będę pierwszy w kolejce, żeby kupić. Natomiast bez tego to dziękuję. Ale ten news mi jeszcze przypomniał właśnie, że były ostatnie newsy o tym, że ogólnie no, sprzedaż Xboxa taka year to year, czyli już bardziej takie wyniki się pojawiły, no nie tylko, że w danym miesiącu. No, że PlayStation jednak dominuje PS5, że sprzedaż Xboxa jest gorsza. PlayStation komfortowo prowadzi w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż rok do roku, to wzrost o 143%, co ma oczywiście też związek z tym, że nie było PlayStation 5, więc to też jest takie trochę... Ale ogólnie no, Xbox praktycznie w każdym kraju europejskim radzi sobie gorzej niż PlayStation. I tak w sumie... To jest taki temat.
Ale czy to jest zaskoczenie?
Nie, właśnie to nie jest duże zaskoczenie dla mnie. Psuję mikrofon, sorry.
Spokojnie.
Nie jest to dla mnie duże zaskoczenie, ale zastanówmy się.
No.
Dlaczego Xbox jest mniej popularny w Polsce?
Dlatego, że ma staż o 10 lat mniejszy od PlayStation.
Ale właśnie myślisz, że to tylko o to chodzi? No bo na przykład ludzie, którzy nie grali za bardzo na konsolach i byli... No bo Polska zawsze była pecetowa przede wszystkim, nie? Gdy ja jasne, ktoś tam miał, a na przykład u mnie w gimnazjum jedna osoba miała PS2. Więc nie wiem, czy to może być wyznacznik, ale wydaje mi się, że jasne, te PlayStationy były obecne, ale to nigdy nie była dominacja nad PC-tami i wydaje mi się, że dużo konsolowców w ogóle nie miało konsol takich PlayStation albo Xboxa za dzieciaka, a jednak PlayStation dominuje teraz, nie? Od PS3, PS4, PS5 i właśnie, chociaż wydaje mi się, że za czasów Xboxa 360 to było wyrównane w miarę, jak tak przynajmniej patrzyłem po znajomych. Że
no
sporo
bo też różnica była spora, ale też z drugiej strony Xbox w ogóle nie był wspierany w Polsce. Nie? Dopiero wyszedł tam dwa lata, później został wprowadzony do sprzedaży. Dopiero później u nas weszło Xbox Live, przecież jedno skąd mam do tej pory na Wielką Brytanię, bo tylko tak dało się to obejść. I to też jest synonim nie? Jak powiesz o sobie starszej niż my konsola, to jest PlayStation. Nie jest
no niby
Xbox,
tak, albo Nintendo.
No, albo Nintendo, ale to też nie aż tak bardzo. I to też wydaje mi się, że no, Sony zawsze dbało też jakby, jeśli chodzi o obecność w telewizji, w jakieś billboardy, nie wiem, autobusy i tak dalej, reklama była,
to prawda,
a Xbox
nie widziałem,
teraz
tak
wychodzi.
Tak ja nigdy jeszcze nie mocniej widziałem reklamy jakiejś Xboxa, szczerze mówiąc, czy tam w kinie, czy coś.
Ale teraz dosłownie, nie wiem, oglądałem ostatnio skoki na TVN-ie i każda przerwa to była, tak, kup Xboxa,
okay.
Forza Motorsport, Game Pass jest super, teraz taniej.
No
wszystkie teraz też reklamy elektromarketów, kup Xboxa, 500 zł taniej z jakimś kodem i w tym miesiącu to ja widzę tylko Xboxa.
Okay.
W przestrzeni jakby medialnej, a jakieś w ogóle...
No PlayStation bardziej się reklamuje, jak jakaś gierka wychodzi, często też tak
no
jest.
Tak.
Ale też, no tu jest też pewnie kwestia gier, nie? I tego, że Europa jest bardziej, przynajmniej Europa wschodnio-środkowa, jest bardziej pecetowa na pewno, no a Xbox, wiadomo, ma swoje gry też na pecetach, więc to na pewno też ma znaczenie. No i też na pewno brak ekskluzywów, tych dużych takich, nie? Też ma znaczenie, chociaż znowu mam wrażenie, że w Polsce Halo i Gearsy nie są w ogóle popularne. Ja wiem, że są zapaleńcy, ja sam bardzo lubię Gearsy 5, uwielbiam i bardzo czekam na nowe Gearsy i będę grał bardzo dużo w Gearsy. Cały czas gram w Halo Infinite czasem, ale wydaje mi się, że tak ogólnie to bardzo mało osób gra w te gry u nas. Jak jakieś nawet się patrzy na jakieś właśnie dyskusje.
No dobra, ale jakbyś miał pomyśleć o jakiejś lidze gry, która jest ekskluzywna, to jednak Gearsy.
No
co
wiem,
masz,
wiem,
co masz
jasne,
na PlayStation?
Ale...
Nic.
Ale mi chodzi, wiesz, nie chodzi mi o to, że e-sport, nie? Tylko bardziej jednak o to, w co normalni ludzie grają tak regularnie, jakieś multi, nie? Bo to by się wydawało takie, że skoro te gry mają multi i one żyją dłużej niż ekskluzywy PlayStation, to no jednak jakieś tam właśnie dyskusje online ktoś by sobie wrzucał, a pogram w Gearsy, nie na grupie Gearsy, tylko tak ogólnie, nie w internecie, że widzisz wśród znajomych, czy tam na Twitterze, czy gdzieś. I częściej widzę właśnie, że ktoś znowu gra w Ghost of Tsushima i ja sam wróciłem swoją drogą do Ghost of Tsushima też, albo ktoś tam gra w jakiegoś God of War znowu, albo w coś tam, a nikt nie wrzuca, że gra w Halo Infinite albo w Gearsy 5, więc to jest takie, zawsze mnie to zastanawiało. Czy to
bo to
kwestia...
nie były takie dobre gry, nie? Jak na przykład wychodziły Gearsy 1, to był szał ciał.
Były, to,
dwójka,
to są bardzo
trójka.
Dobre gry. Halo Infinite może mniej, bo single tam jest taki średni, dobry po prostu, jest, nie jest wybitny, ale multiplayer w Infinite jest świetny moim zdaniem. Gearsy 5, świetna kampania, świetny multi. Więc jakby i też uważam, że może to jest kwestia tego, że po prostu może shootery science fiction zawsze będą trochę mniej popularne niż shootery takie jak Call of Duty i Battlefield, nie? Że ludzie może nie lubią strzelać do kosmitów jednak tak bardzo, jak nam się wydaje. No bo jednak Resistance też, wiadomo, że czy tam Killzone, to były duże serie, ale też jednak popularność nie była tak duża, żeby przetrwały, więc może coś jest na rzeczy z tym science fiction, ale dobra.
Coś tu jeszcze naklikałeś, że Sony wchodzi w współpracę z NCSoftem.
Tak, krótko, oficjalnie dzisiaj ogłoszono, że właśnie współpraca długoterminowa Sony z NCSoftem. Przypomnijmy, NCSoft to jest przede wszystkim wydawca i współproducent gier MMO azjatycki. Także teraz będą wydawać niedługo Tron and Liberty. Trochę tak, jak lubicie Lineage'a, to ta gra może was zainteresować. Jest już w Korei, ale ma koreańskie mikropłatności, więc opóźnili premierę na zachodzie, żeby zrobić bardziej... zachodnie mikropłatności, bo tam są naprawdę takie strasznie, no, mikropłatności w Korei. Koreańczycy, ogólnie Azjaci mają większą tolerancję na pay to win. I tam to już jest norma i zawsze jak wychodzi jakaś gra azjatycka na zachodzie, to przerabiają trochę mikropłatności, żeby to było na przykład głównie kosmetyka. No ale tu właśnie gracze się teraz zastanawiają, czy ta współpraca oznacza, że NCSoft będzie jakoś robił Horizona MMO, bo były plotki, że jakaś azjatycka firma pracuje nad Horizonem MMO, tym, który już powstaje, bo widzieliśmy przecieki z jakiejś tam wersji alfa i to by znaczyło, że faktycznie pomagają przy tym Horizonie MMO i że to faktycznie powstaje, że to się jakoś rusza do przodu. Także ciekawe.
Nie wiem, dla mnie w ogóle kierunek drogi Sony z grami MMO to jest trochę jak...
Na razie nie ma kierunku, na razie nie mają gry sieciowej.
Weź pograj w Halo Infinite. Nie chce mi się. tak to posłuchaj, nie chce mi się. Serio.
Dla mnie oni na razie, Sony nie ma kierunku. Oni cały czas szukają. Oni szukają i coś nie mogą znaleźć, bo oni nie mają nic online'owego faktycznie, takiego poważnego. A mają naprawdę potencjał. No tak jak już mówiliśmy o Killzone na przykład, ale nawet zrobić nowe, nie wiem, darmowe PlayStation All-Stars, nie? Czy jak już coś robią, to robią coś taką głupotę jak to Crash Team Rumble, gdzie 150 zł musisz płacić, żeby grać w grę, która jest ma mniej oferuje niż gry free-to-play, albo mogliby zrobić ten. No, kurczę, wiesz o co chodzi.
Nie.
O matko.
Typu?
Wypadło mi
typu,
z głowy.
Opisz słowami pojedynczymi.
No, o The Last of Us. No. Factions. Wydają remaster The Last of Us 2. Czy to nie jest idealna okazja, żeby zamiast trybu rogalikowego, z którego się cieszę i chętnie zagram, zrobić tryb multiplayer jako dodatek Factions? Ludzie kochali Factions w The Last of Us 1. Czy to nie jest jakiś kierunek? No nie wiem. No.
Jeszcze wydaje mi się,
robią to Horizon MMO i nie zdziwię się, jak to anulują jeszcze, bo oni też znowu, bo te gry usługi też mieli robić, nie? Potem były już przecieki, że jednak nie będą robić tyle gier usługi, tylko ten maraton będzie taką główną grą usługą. I no, nie wiadomo, co, w jaką stronę to zmierza. Zobaczymy.
Musimy poczekać. Ale do The Last of Us wrócimy, bo takie poniekąd były odpowiedzi w komentarzach. Ja już zajrzałem, więc trochę wiem. A w międzyczasie, zanim to jeszcze taki bardziej ogólny temat.
Tak, i dajcie znać oczywiście, czy sami kupiliście PlayStation Porta. Tak, bo być może ktoś
wyjaśnijcie
kupi.
Dlaczego. Czy na przykład nie możecie kupić telewizora Sony Bravia z aplikacją Remote i po prostu połączyć się, mając większy ekran i pada korzystać i tak dalej. Dobra, nieważne.
Nieważne.
Josh Sawyer wyjaśnia, dlaczego duże studia potrzebują małych gier.
Bardzo dobrze
wyjaśnia. I podobno to nie chodzi o to, żeby były pieniądze. I tutaj cytuję. Byłoby miło, a nie, przepraszam, to mówi Jerzy Diaganan z Cliffhanger Games i on napisał, byłoby miło, gdyby duże studia AAA, AAA robiły, nawiasie nie publikowały więcej gier o mniejszej skali. Mielibyśmy tak o więcej eksperymentów i wolności. Nie wszystko musi być duże. I później już Sawyer dodał, oczywiście to tylko moja opinia, ale dodam, że nawet gry A, 1A, mogą to osiągnąć. Kierownictwo często nie przejmuje się opiniami deweloperów na ten temat, ale ma to też pozytywny wpływ na wyniki finansowe, czyli utrzymanie pracowników.
No i to jest jakby moim zdaniem, ja bym chciał, żeby tak było. Ja bym chciał, żeby tak było jak najczęściej. Niestety jedyną dużą firmą, która to robi, jest na razie, po części Nintendo tak robi, bo niektóre ich gry są takie trochę mniejsze, no ale Nintendo ogólnie to robi bardzo dużo dobrych gier. Natomiast Sony, no nie. Sony raczej, bo
Xbox.
Mówimy, pamiętajcie, o produkcji, tak? Czyli, tak, że wasze wewnętrzne studio robi grę, no zazwyczaj na wyłączność, która jest mniejsza, jest właśnie prawie jak indyk. To Sony nie ma czegoś. To kiedyś zamknęli wspaniałe Japan Studio, które robiło Gravity Rush, które robiło takie rzeczy jak The Last Guardian, no to nie były gry AAA, ale były fenomenalne. Były i też sprawiały, że ta marka jakoś tak miała taki... Sony mi się kiedyś kojarzyło właśnie z takim... No, że oni są tacy duzi, mają te wszystkie Uncharted'y, God of War'y, ale zrobią je raz na jakiś czas, jakiegoś ekskluzywa super, takiego na 10 godzin, jakaś gierka z Japonii, trochę eksperymentalna i to było super. I to był taki prestiż w tych gierkach mniejszych, ale Sony już tak nie robi niestety, co ja bardzo żałuję. No więc Xbox tylko teraz robi takie rzeczy, co prawda dopiero zaczynają, bo tak naprawdę wydaje mi się, że możemy tu wynieść tylko Hi-Fi Rush i Pentimenta właśnie, nie? Gdzie Pentiment to jest skala faktycznie indyka, bo są indyki bardzo podobne do tej gry, chociaż może no, scenariuszowo to trochę większa skala. No i Hi-Fi Rush, czyli już taki double A.
No ale też była ta gra As Dusk Falls, nie? To też jest taki double A.
To nie jest ich studio.
Ale tylko na Xbox.
No tak, ale mówimy tutaj, wiesz, o produkcji, nie? Czyli oni nie kładli hajsu na produkcję tej gry, tylko najwyżej na marketing. Więc bardziej mówimy o takich grach. I wydaje mi się, że Microsoft będzie to dalej robił, bo to jest dobre wizerunkowo dla nich i przyciąga ludzi do Game Passa. Bo też sprzedaż takich gier sama w sobie byłaby może mniejsza, gdyby nie wyszły w Game Passie, a tu, że mają tego Game Passa, to jest dla nich takie, że no zrobimy to, żeby mieć na przykład jakiś, nie mamy jakiegoś dużego tytułu, kurczę, na ten kwartał, dobra, to robimy na ten kwartał, za dwa lata rozróbcie tą małą grę, nie? I to jest właśnie potencjał, wydaje mi się, tej firmy na robienie takich produkcji
mniejszych. High on Life.
Albo High on Life, no tak, to jest dobry przykład.
I tutaj
nie,
dalej...
Niezależnie od tego, co sądzę o grze, to tak, to jest przykład.
Dalej cytuję, bo tu są dwie ważne jeszcze kwestie. Można by pomyśleć, że małe projekty nie będą miały pozytywnego wpływu na większe, ale praca zarówno nad Grounded, AA, jak i Pentiment, 1A, bezpośrednio przyczyniła się do tego, jak myślimy o obecnych i przyszłych projektach. Wielu deweloperów będzie się męczyć do premiery, a następnie albo natychmiast odejdzie, albo zostanie zwolnionych, ponieważ kierownictwo przeniesie 1/3 personelu do preprodukcji następnej gry.
No to jest też fajne właśnie dla, w sumie jak się, jeżeli firma jest mądra, to to w sumie jest bardzo dobre rozwiązanie, nie? Że robisz małe projekty i jak ktoś ci przychodzi do studia nowy, no to pracuje nad tym małym projektem i tam się uczy, potem idzie do AA, nie? Potem idzie do AAA. I to w sumie takie...
Ale tutaj bardziej chyba chodziło o to, że,
znaczy wiem, że o co
robisz
chodziło,
dużą ale... grę, jesteś wypalony na maksa, bo 3, 4, 5 lat byłeś w tym świecie i tylko no to tak, dopieszczałeś, tak. A tutaj możesz przyjść i to jest mniejsza skala, więc więcej eksperymentów i nie czujesz takiego wypalenia.
No to też. Tak,
i sobie
to też.
Tak to wymieniasz. Nie?
Więc ja jestem jak najbardziej za, już o tym mówiliśmy przy Pentimencie, jak mówiliśmy o Pentimencie, że fajnie, że Xbox robi takie rzeczy, tylko niech robi ich więcej jeszcze, tych mniejszych gier właśnie, bo to też są fajne odskocznie. Tyle ogromnych gier wychodzi, że bardzo fajnie jest zagrać w grę, która jest po prostu krótsza, czy mniejsza, czy po prostu nawet jeżeli jest długa fabularnie, to że po prostu jest mniej wymagająca, jeżeli chodzi o taką no, nawet rozgrywkę, nie, że po prostu siedzisz sobie w Pentimencie i sobie tam klikasz jedną ręką, pijesz herbatkę, i jest fajnie, więc dajcie znać, czy też byście chcieli widzieć więcej wysokiej jakości mniejszych gier od dużych wydawców. To by było na tyle? To ostatni temat to był?
Ja tylko dodam Minecraft Legends. Takie coś wyszło.
No w sumie tak, to też można uznać za mniejszą grę. Czy to był ostatni temacik?
Tak.
To ja jeszcze chcę coś dodać.
Proszę.
Bo przypomniało mi się, że też dziś widziałem newsa, że są przecieki,
że
cały czas Capcom ma nową grę, którą ma zapowiedzieć w tym roku. I to był przeciek od Dusk Golem, jest taki koleś i on zawsze miał dobre przecieki a propos Residentów, tylko tym razem zaznaczył, że to nie Resident, to żaden Resident i to będzie duża gra i to nie może być też Dragon's Dogma, bo Dragon's Dogma jest już zapowiedziane, więc moim zdaniem, słuchajcie mnie widzowie, możecie, chciałem coś powiedzieć drastycznego, ale nie, po prostu możecie mnie skrytykować, jeżeli nie trafię z moim przewidywaniem. Otóż moim zdaniem na The Game Awards za tydzień zobaczymy zapowiedź Monster Hunter World 2. To jest moja predykcja, bo to jest jedyna opcja. Jakby duża gra, która ma się sprzedać tam w milionach od Capcomu, no to musi być Monster Hunter, skoro to nie jest Resident Evil, nie? Więc nie widzę innej opcji tutaj, bo nie wierzę, że zrobią Devil May Cry.
No ja mam tak marzenie takie.
Znaczy fajnie by było to rzeczywiście, ale jednak Devil May Cry sprzedają się troszkę gorzej niż Monster Hunter jednak, więc... Bardzo by było fajnie, gdyby zapowiedzieli Monster Hunter 2, najwyższa pora. World oczywiście, bo też World to jest inna podseria, bardziej nowoczesne są te Monster Huntery, ciekawsze rozwiązania, większe lokacje, bardziej next-genowe, więc bardzo bym się jarał, gdyby to zapowiedzieli. No i gdyby się ukazało faktycznie w pierwszym kwartale jeszcze przyszłego roku, jak były kiedyś ploteczki, więc taki krótki temacik bonusowy.
Może to będzie pytanie odcinka w ogóle?
Co byście chcieli, żeby Capcom...
Otwarte,
no
nie?
W sumie...
No jeszcze Dead Rising może być, teoretycznie jak, to może jakby być, Microsoft sypnął.
Teoretycznie
nie?
To może być jeszcze Dino Crisis Remake, albo właśnie...
No tak.
Oni muszą jakaś...
Albo w ogóle jakby odskrzeszili Lost Planet.
No, w sumie.
Unreal Engine 5.
Oni mają ten swój silnik, pamiętaj, ArriEngine, który jest piękny i jest bardzo... Ten ArriEngine to jest jeden z najlepszych silników w branży, bo oni tam robią i gry FPP, i gry TPP akcji i w ogóle wszystko można na tym zrobić, więc super sprawa. No ale dobra.
Dajcie znać, a my teraz przechodzimy... Czego to się wyłączyło? My przechodzimy...
Raz mi się zupełnie wyłączyła cała przeglądarka. Coś tu dzisiaj jest zabugowane w tym, że jakiś wirus jest.
Nie wiem. Próbuję opublikować w ogóle jakieś dziwne, zgłoszone... Dobra, wracamy. Pytanie odcinka spod poprzedniego odcinka brzmiało, z jakimi trzema antagonistami powinniśmy się zmierzyć w Marvel's Wolverine.
To dawaj mi, bo mnie nie było.
Ty powiedzieć swoją opinię. Czy masz?
Jakich antagonistów bym chciał?
Tak.
No Sabertooth na pewno będzie. Czyli ten główny jakby przeciwnik Wolverina. Z jakimi się powinniśmy zmierzyć?
bardzo insajderskie pytania zadał Hubert, więc ja w ogóle nie jestem w temacie.
Nie wiem, jest jakby, ja nigdy nie czytałem za bardzo X-Menskich komiksów, więc nie wiem, że właśnie z tego, co z Marvel's Midnight Suns tylko kojarzę, nie tego Saber Wolfa, czy tam Saber Tuffa. Ale fajnie byłoby zobaczyć właśnie bardziej na pewno niszowych antagonistów, moim zdaniem, niż takich znanych, bo zawsze to jest fajnie widzieć coś, czego się nie widziało, na przykład w MCU, czy w filmach tych X-Menowych. Ale tak, White Hunta pisze, człowiek, bo jest największym zagrożeniem dla rosomaków. Bardzo sprytna odpowiedź.
I to był zgłoszony w ogóle komentarz. Nie wiem dlaczego, kto go zgłosił. Albo ty coś naklikałeś.
Nie było. Szpakston pisze, nie lubię Marvela, ale zgadzam się z tym, że zapowiedzi Sony nie są zbyt ciekawe. Jeśli nie wydadzą jakiegoś Uncharted 5 na nowym silniku, to i tak wygrają z Xboxem. Nie zapominajmy jednak o Switchu. No tak, Switch w przyszłym roku, dominacja Nintendo, pamiętajmy. Nowy Switch. Luxus 007 pisze, czołem plusiaki, niech zmierzy się z moim starym. Świetnie, ale pomijając tego suchara, królem nie jestem, to w 2025 wydaje mi się, że Wolverine zmierzy się z Indiana Jonesem od Microsoftu, fingers crossed. Też pokrętna odpowiedź, ale...
To by było.
Zobaczymy, czy to wyjdzie.
To by była prawdziwa walka, nie? Mhm. Mr. Ostry napisał i tutaj już podał konkretne postacie z uniwersum. Deadpool, zapomniałem bestia, o, tak. Magneto.
Magneto, Magnetowit.
Chociaż tak naprawdę to ja bym chciał zobaczyć kolejną grę z serii Deadpool. To były bardzo fajne gry.
Deadpool, jedyne, no, a już nie ma dostępu, już nie można kupić nawet, nie? Bo to jedne z tych gier, które już zniknęły, niestety.
Lodowata polewa 11. Siema, wiadomo z kim, Magneto albo brat krwi, pozdro dla kumatych.
No właśnie.
Ja nie jestem kumaty.
Chyba chodzi o X20, no nieważne, też nie chcę się tu kompromitować, ale...
X22, tak?
Coś takiego.
Kojarzę taką liczbę. Miejski. Siemano. Dawno nie zostawiłem komentarza, ale cały czas słucham. Bardzo nam miło.
Tak, tak. Słuchajcie, pamiętajcie, 5 gwiazdek na Spotify. Będziemy wdzięczni.
Tak. Co do pytania, to 3 to za mało. Po pierwsze, Szablo Zębny. Po drugie, Omega Red. Po trzecie, Lady Deathstrike. Po czwarte, Wendigo Hulk. Po piąte, Deadpool. Pozdrawiam.
Właśnie ciekawy jestem, jakby Deadpoola moim zdaniem nie dadzą, bo Deadpool jest za fajną postacią, żeby sobie zachować na ewentualną grę. Chociaż też mogą zrobić grę z niego, ale no nie wiem, bo ta gra podobno ma być poważna taka, nie? Że ma być bardziej taki brutalny, no bez, oby nie, że to ma być takie bardziej brutalne i faktycznie dostosowane do charakteru Wolverina, więc Deadpool też by mi nie pasował może, no ale zobaczymy, może nas zaskoczą. Ten pierwszy teaser sugerował w każdym razie, że to będzie raczej taka gierka bardziej poważna.
No i mamy też odpowiedzi zaraz od najnowszych z YouTube'a. I Adson22, to zależy ilu X-Menów i innych pierwszoligowych herosów się tam pojawi. Wolverine jest specyficzną postacią, więc może walczyć nawet z teoretycznie pozytywnymi postaciami.
To prawda.
Moja trójka to Mystic, Hulk i Lady Deathstrike, bo konfrontacje z tymi postaciami bardzo mi się podobały w komiksach. Pewnie pojawi się też Sabertooth. W ogóle dopiero to skończyłem wspomniane X-Men Origins Wolverine, tak. I jak na odcinanie kuponów od filmu, to jest świetna gra.
Świetna gra. Na podstawie filmów to naprawdę fenomenalny slasherek. Super.
Starano się wprowadzić dużo różnorodności, są zagadki, wspinanie się, etapy skradankowe, wieżyczki, skakanie po pojazdach i tak dalej. Jakbym dostał coś takiego, byłbym usatysfakcjonowany, tylko może z lepszą fabułą. Kropka. Zygfred69, potwierdzam, X-Men Origins Wolverine to rewelacyjny Wolverine i bardzo dobra gra, więc mamy mocną polecajkę. Kiedy tak. To wyszło w ogóle?
2007?
Naprawdę?
9.
Game, dodam.
No ale to w tym samym roku wyszło, co film.
2009, tak, jak to wyglądało? Okej, wyglądało jak Batman.
To nie, to było, kamera była dalej, to tylko screeny są. Okay. Kamera była dalej, troszeczkę jak God of War 3. Kamera, wiesz, także troszkę dalej oddalona.
Ojoj.
I że faktycznie... A co to? Coś to Siri? Samsungowa?
Nie, to...
Nawigacja się włączyła? Okej.
Coś o Batmanie w ogóle. Wyglądało jak Batman.
Google cały czas słucha, słuchajcie. Tak jest. I zaczęło nam tu przerywać podcast. Wow.
Ale widzisz, jest za DC.
Świetnie.
Nie, okay. nie lubi Marvela.
Wierzba 913. Skoro są plotki o tym, że akcja gry będzie toczyła się na japońskiej wyspie, to pewnie będzie to Silver Samurai, Lady Deathstrike i Daken. Ale mam nadzieję, że nie zabraknie Sabertootha.
Tak, bo były takie plotki. Tam.
Tak, to prawda. Wojtek Kolejw pisze. Panie MF, To proszę ja. Przeczytać sobie definicję słowa remaster i remake.
Przeczytałem.
99% remasterów, w tym The Last of Us Part 2, ma zmienioną tylko rozdzielczość, FPS i czasami tekstury. Moim zdaniem nie istnieje żadna gra z dopiskiem remaster zmieniona na takim poziomie jak Resident Evil 2 Remake. To prawda. Tak samo wiele osób uważa, że The Last of Us 2 remaster powinno być za darmo, a ja się zastanawiam, dlaczego te osoby mają decydować, że jedna praca jest płatna, a druga bezpłatna i czy też pracują za darmo. Nikt nikogo nie zmusza do zakupu, a stara wersja gry dalej działa i to w 60 klatkach. Na przykład, ja mam na płytach dwie super gry z PS4, których nie przyszedłem, bo czekam na patche pod PS5. Jest to RDR 2 i The Last of Us 2. Więc uważam, że to strzał w dziesiątkę Sony. Jestem im wdzięczny, że za $10 zagram w dobrą grę w troszkę lepszej wersji. A takie na przykład Rocksteady ma graczy w dupie, a część ich graczy... Rocksteady?
Nie wiem.
A Rockstar, przepraszam, Rockstar. No widzisz, tu ja nie wiem, o co chodzi, jak piszesz na początku RS. Ma graczy w dupie, ale część ich będzie chwalić, bo nie wydają płatnego remastera za olbrzymie $10. A ja z chęcią bym zapłacił za patch do Rockstarowi za patch $10 i do wielu innych świetnych gier z PS4. A ja, jak dewi słyszą tylu narzekaczy, którzy sami nie chcą, a przy okazji innym zabronią, to nie chcą tego robić, bo boją się hejtu. A najlepsi są ci, co gardzą natywną wersją The Last of Us Part 2 na PS5, a już natywną wersją Bloodborne z PS4 z bardzo dużą chęcią by zagrali na PS5. Który z redaktorów chciałby zagrać w Bloodborne na PS5? Ja bym chciał. Remake. Ja bym chciał zagrać tego oczywiście w remaster, nie? 60 klatek mi wystarczy, nie muszą być nowe tekstury. Zapłaciłbym dużo za Bloodborne'a. No ale to jest tak, że jakby jak masz swoją ulubioną grę ukochaną jakąś tam, to wiadomo, że kupić remastera, nie? To nie porównujmy. Natomiast nie było, więc ja tylko powiem, że mi to nie przeszkadza ten remaster, bo jakby dodaje nowy tryb, który tam ma mieć, z tego co czytałem, to ma być taki no roguelike, więc spoko, jakby nie mam zamiaru grać jakby nawet w grę w The Last of Us 2, bo nie chcę depresji dostać drugi raz. To jest dla mnie gra na raz, jeżeli chodzi o fabułę raczej do przejścia, ale bardzo chętnie zapłacę te 50 zł i pogram sobie w ten tryb roguelikowy właśnie. I tyle, no.
Dobra, to ja już mówię, o co chodziło. Ja nie mam problemów z tym, że The Last of Us w nowej wersji pojawi się na PlayStation 5 i za tą nową wersję będzie się płaciło $10.
To z czym?
Bo jak najbardziej rozumiem, że będą tutaj te lokacje dodane, których wcześniej nie było, z komentarzem twórców. Będzie ten tryb rogalikowy, będzie tryb grania na gitarze pierdoła, i tak dalej. Ważne. Będzie kilka dodatkowych rzeczy, a tylko jednym takim nie wprost w ogóle powiedzianym ulepszeniem ma być lepsza grafika. Co po jakby i porównawczych screenach, które nie wiem, czy należy do końca jeszcze im ufać.
Przesyłałem ci linka do bloga, tam było troszkę więcej niż tylko lepsza grafika.
Nie bardzo jest... ja bym to nie... Inaczej. Moim zdaniem to nie powinno się po prostu nazywać remaster, bo to nie jest remasterem według definicji, którą czytałem, bo remaster to przede wszystkim właśnie odnowienie rzeczy i sprawienie, że gra działa lepiej i nie dodajemy nowych, tak? W remake'u zmieniamy trochę historię, trochę lokacje, doprowadzamy do tego, żeby ta gra była w obecnym roku jak najbardziej współczesna, jeśli chodzi o mechaniki i tak dalej. Ja to rozumiem. I ja nie mówię, że to ma być remake, bo wiadomo, że nie będzie. Ale dla mnie to też nie jest remaster. To jest po prostu jakieś lekkie ulepszenie z dodatkami. Dlatego, jeśli już używać takich subów, to ja bym skłonny był bardziej, żeby to się po prostu nazywało jakiś Ultimate Edition albo edycja reżyserska, która dodaje faktycznie komentarz twórców o lokacjach, o jakichś rzeczach tak, i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładna definicja, bo później żonglujemy remasterami, remake'ami i później właśnie Wojtek zarzuca mi, że ja nie wiem, co to znaczy remaster, a ja mu zarzucam teraz, że on nie wie, co to znaczy remaster, dlatego że właśnie niektóre studia, tak jak Naughty Dog, używa tych słów za bardzo, nie wiedząc, co one oznaczają.
Dla mnie zawsze remake był jasny przynajmniej. Jeżeli nie jest gra zbudowana od podstaw, to nie jest remake. A co do remasterów, to jest wszystko. Może być remasterem w dzisiejszych czasach. No i największym jakby...
Na przykład Age of Empires remastery. To są remastery. I faktycznie widzisz to jakby odnowienie tego wszystkiego.
Największym jakby tu na niekorzyść tego remastera działa czas od premiery oryginału po prostu. Że ta gra była piękna na premierę, na PS4, nawet w 30 klatkach. Nie w 4K, nawet w 1080p była bardzo ładna, więc po prostu ludzie patrzą, widzą nadal piękną grę, tylko trochę ładniejszą. Szczególnie widzę, że widzą to na YouTubie, a nie na własnych telewizorach. I stąd ta, moim zdaniem, niechęć. Chociaż ta niechęć też, pamiętajmy, to i tak się bardzo dobrze sprzeda. To są po prostu głośni ludzie w internecie, którzy narzekają, a nie, że jakieś badanie publiczne, prawda?
I ja to sprawdzę w ogóle, tego remastera.
To ja też?
Zobaczycie. Tak.
Wow.
Chyba.
Doskonale.
Tak mi się wydaje.
Dawaj.
No to w sensie, że będziemy mogli.
Ja muszę w Rogalika zagrać.
Dobra. Król Sucharów, może ty to przeczytaj, bo ja nie oglądałem nic.
Właśnie, nie będę tego czytał, tylko...
Dobra, bo nam zdejmą. Melodia z bajkowych X-Menów.
Bo to chodzi o to, co się teraz zaczęło. Kurczę, faktycznie. YouTube może nas zdjąć z YouTube'a przez to. No.
Nieważne, z kim będzie walczył Logan. Ważne, że są dwie sprawy. Pierwsza, żeby gra, podobnie jak X-Men Origins Wolverine, miała krew i flaki oraz regenerującego się na żywo bohatera.
To prawda.
Druga, żeby gra nie była kolejnym trzecioosobowym akcyjniakiem z prologiem jako dziecko i poziomem schodzeniem oraz podnoszeniem przedmiotów za pomocą trójkąta. PS, nie zgadzam się z Mateuszem F, że niezwyciężony ma błędy, glicze czy bugi. On ma problemy.
Piękne.
Są papierosy w ogóle w tej grze. Lemy.
Lem, no oczywiście.
Fajne.
PS2.
Słyszeliście, że Sony ma podpisać umowę ze znaną marką motoryzacyjną jako promocja Wolverine. Ponoć nie mogą się zdecydować się na jedną, więc podpisali umowę z Volvo Renault.
Wow.
Nie rozumiem.
No bo Volvo Renault, że jak Wolverine prawie, ale to tak troszeczkę dobrze, że bonusowe to jest.
Jak zwykle tak i git.
Jeszcze Absyrtus Media pisze, na 100% pojawi się Sabertooth i dorzuciłbym jeszcze mentora Wolverina, Oguna i na deser Silver Samuraja. Wierzba 913 pisze, z Denio na podcaście z Diekrzem cię disują. Słyszałem. Nie disowali mnie, tylko Bastian odkrył, bo oni tam mają na stoliku te CD Actiony różne porozkładane stare, no. I odkrył, że pisałem kiedyś zapowiedzi do CD Action i się zastanawiali, czy to ja. Więc to nie było disowanie, tylko
ale
po prostu...
Ale jak? To byłeś podpisany...
Zdenio było.
Aha, okej.
Okay. A ja teraz bardzo nie korzystam. Znaczy, korzystam z niku Zdenio, bo tak się przyjęło, nie? Ale
no
już
tak.
Nie przedstawiam się ludziom, siema, Zdenio jestem. Ale tak, pisałem na drugim roku studiów zapowiedzi do CD Action.
I teraz będziesz coś... Piszesz już.
Mam nadzieję, że się pojawi zaraz recenzja moja jedna na stronce.
Recenzję?
Na stronce z Diekrzy.
No dobra. Ekwador, dobrze cię widzieć i słyszeć. Hubert, brakowało cię w redakcji. Poproszę skład. Mateusz, Paweł i Hubert. Będzie idealny. Pozdro, chłopy.
Nie mamy czterech mikrofonów.
Ale jak będzie możliwość, będziemy zapraszać Huberta. Zygfryd 69, tylko nie Uncharted 5. Wszystkie części były rewelacyjne, ale ile można odgrzewać kotlety? Naughty Dog zasługuje na nowe IP, godne PS5. Coś świeżego, coś w końcu, co sprawi, że PS5 będzie miało sens, no bez jej z tymi remasterami. Wiedźmin dostał update za darmo po 8 latach. Można?
No właśnie, to jest moim zdaniem można. Nie? Takie, bo tam Wojtek mówił, że za pracę to trzeba płacić. Jasne, mogą sobie za to chcieć pieniędzy, ale niektórzy deweloperzy pokazują, że można takie podobne upgrade dawać za darmo. Więc
i to jest koszt, nie darmowa praca, ale tak, koszt dobrego publicity.
No tak, bo to im się zwróci właśnie w PR-ze, nie? Zygfryd jeszcze tu pisał, że tylko nie Uncharted 5. Moim zdaniem tyle czasu minęło od premiery Uncharted 4, że ja już bym w sumie zagrał nowe. Bo to jest na tej zasadzie, że jak są nawet serie z wieloma odsłonami, to jeżeli mija dużo lat od premiery ostatniej, no to tak naprawdę zagrał. Nie wychodzą takie gry. Ja kiedyś mówiłem, że niech robią tego Tomb Raidera nowego, chociaż ten Embracer to tam nie wiadomo, co oni zrobią, jak się posypią całkowicie. Natomiast nie ma gier tego typu i w sumie bym zagrał w takiego Indiana Jonesa. Może Indiana Jones wyjdzie pierwszy ten od The Machine Games, ale zobaczymy.
Przypominam, bo nie wiem, czy ktoś to wziął, czy nie, bo nie dał znać, ale jest kod na Rzysą, na Xboxa w ostatnim odcinku. Wystarczy zgadnąć...
Jak ktoś wziął i nie napisał, że wziął w odpowiedzi, to chamstwo, naprawdę.
Ale nie będę sprawdzał, bo może nie wziął. Jak wpiszę, to nie będzie.
To
nie?
Będzie
wziął. Ale dajcie znać, nie? Wystarczy zgadnąć pierwszą cyferkę
albo
kodu.
Literkę. Czy tam jest
cyferka? Albo literkę.
A, podpowiedziałeś. Nie.
Chyba cyferkę.
No nieważne. Dajcie znać, jaką...
Rozdaliśmy też, przypominam, GeForce Now.
No i wcześniej Cities Skylines jeszcze było.
Tak, aktualnie nie mam żadnych ciekawych rzeczy, ale
już niedługo.
Czekam.
Tak, dajcie znać, pytanie chyba odcinka to będzie ten Capcom, taki bonusowy temat mieliśmy. Capcom ma dużo marek, według moim zdaniem bardzo wiarygodnych plotek. Jeszcze w grudniu mają zapowiedzieć jakąś dużą grę, Capcom. co byście chcieli, żeby to było, biorąc pod uwagę, że ten leaker powiedział, że to nie będzie Resident Evil. Więc co byście chcieli od Capcomu? Jakaś duża
Dino
marka.
Crisis.
Ja osobiście bym chciał, ucieszyłbym się bardzo z każdej z tych gier.
Lost Planet, tu, Mega Man, Monster Hunter, Animusha.
Trochę się boję, że to może być Mega Man.
Ghosts and Goblins.
W sensie, ja lubię Mega Mana, ale musieliby naprawdę mocno tam poeksperymentować, żeby to mnie zaskoczyło jakoś.
Steel Battalion była taka nie, seria.
Mówimy o dużych markach. Uspokójmy się.
Darkstalkers?
To jest bijatyka, tak. Okay. Bardzo stara, nie miała nowej odsłony od dawna.
Komando. Fajnie. Ej, Satani.
Tak. Dobrze. O, Stridera niech zrobią. Czy to Capcom? Tak, to Capcom. Strider.
To było takie pytanie i na nie odpowiedzcie. Tak. My słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Fidut. Bye, bye.